Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w świecie IT. Ja nazywam się Michał Skowron.
A ja nazywam się Paweł Kowaluk.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o modelu tworzenia dokumentacji, który nazywa się Docs Like Code, który w ostatnim czasie zyskuje dość dużą popularność wśród technika writerów w świecie IT. Zastanowimy się, czy warto w ogóle na niego zwracać uwagę, w jakich sytuacjach może zadziałać dobrze i dlaczego w ogóle warto się nim zainteresować. Dobra, Paweł, to może zaczniemy od czegoś takiego, bo przede wszystkim zdefiniowanie pojęcia Docs Like Code czy Docs as Code, bo też się tak to nazywa, jest dość trudne, bo z tego, co rozmawiam z niektórymi osobami, nie istnieje jakby jedna precyzyjna definicja, co to tak naprawdę oznacza. Co to według ciebie oznacza?
Ja bym to definiował przez cel. Jeżeli wiesz, po co to robisz, no to jakby reszta rzeczy, jakoś tam, wiesz, narzędzia, techniki, sposoby jakoś się poukładają. Moim zdaniem celem tego Docs Like Code jest, żeby nie myśleć o dokumentacji osobno, tylko dokumentacja jest tak jak kod. Jest tam, gdzie kod, jest tym, co kod, jest tak samo częścią produktu. Dlatego znaczy, myślę, że to istnieje jakby w takiej opozycji do modelu, który w dużych firmach się rozwinął przez lata, czyli tego, że jest zespół z dokumentacją, to jest osobny zespół, on ma swoje praktyki i on się zajmuje wszystkim po swojemu. A jak mówimy Docs Like Code, no to chcemy, żeby ta dokumentacja była utrzymywana przez cały zespół, który tworzy produkt. I w software'ze ten cały zespół to będą programiści, UX designerzy, PM-owie, jacyś tam business analyst, różne takie role, prawda? Różne testerzy, prawda? Różne takie role i nie polegamy tutaj na tym, że nie myślimy wtedy, że dokumentacja jest gdzieś tam sobie przez kogoś utrzymywana i dodawana na koniec projektu do produktu, tylko myślimy o tym, że tak jak tworzymy kod, tak tworzymy grafiki, dźwięki i dokumentację.
A widzisz, to jest dość ciekawe spojrzenie na to, bo ja ogólnie do tej pory spotkałem się jakby z definicją tego pojęcia na troszkę niższym poziomie, bo ty teraz tak przedstawiasz to na bardzo wysokim, bym powiedział, ideologicznym poziomie, gdzie mamy wspólny cel jako deweloperzy, UX designerzy czy technika writerzy, gdzie tworzymy, mamy jeden cel i traktujemy, powiedzmy, wszystko to, co robimy w jeden sposób. A tutaj spotkałem się z takimi rzeczami, jakby takimi dwoma aspektami. Jedna z rzeczy to jest stosowanie tych samych narzędzi i metodyk do tworzenia właśnie dokumentacji, których się stosuje przy tworzeniu kodu. Ale też zauważyłem taką jakby tendencję czy sposób myślenia o tym Docs Like Code taki, że myślimy o tym, że traktujemy w ogóle treść czy powiedzmy instrukcje, które tworzymy, traktujemy je tak samo, jakbyśmy pisali aplikację dla komputera. I to już jest takie trochę bardzo, bym powiedział, ekstremalne podejście do tego modelu, z którym nie wszyscy się zgadzają. Wiadomo, że niektórzy twierdzą, że jest wiele analogii, czy pisanie skryptu, czy też aplikacji, którą rozumie maszyna, że są różne analogie, które można przenieść na pisanie jakby instrukcji dla człowieka, tak? Bo mamy jakby kogoś, kto wykonuje jakąś czynność, ma jakiś określony cel, potrzebne są jakieś rzeczy, żeby je wykonać, więc te analogie mogą być jakby tutaj zauważone, ale no to jest dość kontrowersyjny temat i bardzo wywołujący wiele tutaj dyskusji, bo wydaje mi się, że to jest takie odczłowieczanie tej dokumentacji na zasadzie, że możemy w taki sam sposób, jak mówimy do maszyny, możemy tak samo mówić do człowieka i obowiązują te same zasady. Ale może najpierw skupmy się na tej części związanej z narzędziami czy z metodykami wytwarzania, bo jest to mniej kontrowersyjna i chyba łatwiejsza rzecz. Znasz taką książkę Docs Like Code, którą napisał Ungentle w 2017 roku?
Nie, nie czytałem.
Ja osobiście tą książkę zamówiłem nie tak dawno, dawno, niedawno. Teraz niedawno to jest wczoraj, a dawno to już jest tydzień temu, więc powiedzmy, że było to dawno, bo to było w zeszłym roku. I przeczytałem tą książkę, no powiem tak, no nie było tam nic takiego odkrywczego, co chciałbym, czego się dowiedziałem, ale z drugiej strony fajnie usystematyzowuje właśnie sposób myślenia na temat dostarczania dokumentacji pod kątem narzędzi i procesów i nawiązuje właśnie do wytwarzania oprogramowania. No i teraz, czy według ciebie stosowanie tego modelu Dogs Like Code, jeśli chodzi o narzędzia i procesy, bo skupmy się może na razie na tej rzeczy, bo tak jak widzisz, to pojęcie jest dość szerokie. Czy to ma sens? Czy to w ogóle według ciebie jest potrzebne? Czy powinniśmy tak pracować? Czy to nie ma sensu większego? Jak ty w ogóle to postrzegasz?
Ja myślę, że to ma jak najbardziej sens. Zresztą doświadczenie pokazuje, że to jest bardzo efektywny sposób robienia tego. I dwie rzeczy, jakby jak dla mnie, tak się wybijają na pierwszy plan. Po pierwsze, to jest współpraca, czyli że nie tworzysz sobie sam jako taki downstreamowy technical writer, czyli tylko tworzysz z zespołem, nie? Że nie ma tak, że czekasz na informacje, potem coś napiszesz, odsyłasz, czekasz na feedback i to takie czekanie i to takie nie dają mi feedbacku, co te creatorzy czasem lubią powtarzać. To nie ma tego, bo współtworzymy, nie? Czyli to jest ta współpraca, czyli twoje doksy są w tych samych narzędziach i w tym samym repo co kod, więc jak ktoś na przykład dodaje feature, dodaje Google Analytics czy coś tam, nie? No to dopisze jakiś mały topik pomocy, ty go sobie przechwytujesz, tam może poedytujesz, przesuniesz go tam, gdzie powinien być i wiesz, jest jakby współpraca. A druga sprawa to jest oszczędność środków, bo trochę cię to zmusza do pomyślenia na początku, jak my to zrobimy od A do Z, żeby był produkt z dokumentacją. No ale jak już to masz przemyślane, no to nie masz takiej sytuacji, że jest osobny zespół z dokumentacją, który ma swoją DITę i swojego CMS-a i swoje jakieś tam osobne zupełnie rzeczy i drogi pipeline, który jest utrzymywany przez dodatkowy zespół ludzi, którzy utrzymują ten pipeline, nie? Tylko jeżeli masz infrastrukturę dla swojego produktu, no to masz infrastrukturę dla dokumentacji i za jednym razem jest wszystko rozwiązane.
No,
Ale nie wiem, ale miałbyś jakieś kontrargumenty?
To znaczy, sam wiesz dobrze, że ja jestem dużym zwolennikiem w ogóle takiego podejścia, bo na co dzień pracuję z zespołem, który powiedzmy bardzo ściśle współpracuję z zespołem, który wytwarza produkt. Jest to też często dokumentacja techniczna bardzo, bo trafia do odbiorców takich właśnie jak deweloperzy, więc dla mnie to podejście jest jak najbardziej sensowne i u mnie działa, dlatego jestem dużym fanem tego w ostatnim czasie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie to nie jest może najlepsze rozwiązanie albo gdzie jest to może niewskazane rozwiązanie. Jeśli chodzi o to, z czym się zgadzam, to na pewno zgadzam się, jeśli chodzi o współpracę, bo dla mnie ostatnio największym argumentem jest to, że żeby przełamywać te bariery, które są postawione, jeśli chodzi o współpracę programistów z technical writerami. Dla mnie to jest duży zysk z tego, że mogę w łatwy sposób na przykład kontrybuować do kodu, a w drugą stronę programiści mogą kontrybuować do dokumentacji, którą ja piszę, bo działamy w tym samym ekosystemie. Mamy te same narzędzia, na przykład ja jestem w stanie wystawiać pull requesty w naszym systemie kontroli wersji, po to, żeby programiści mogli sprawdzać to, co ja napisałem, czy też zmieniłem w kodzie, tak? I w drugą stronę oni wystawiają pull requesty, gdzie ja jestem w stanie sprawdzać to, co oni na przykład w kodzie zmienili pod kątem na przykład opisów i tak dalej. I to dużo ułatwia pracę i to zachęca ich do tego, żeby oni sami tą dokumentację też po części utrzymywali, że to nie jest na zasadzie takiej, że oni piszą oprogramowanie, a ja jestem od dokumentacji, tylko tutaj zaczynamy tak troszkę się przewijać. Wiadomo, że oni nie zrobią wszystkiego, ale to też trochę mnie odciąża w takim sensie, że oni wiedzą, gdzie to zmienić i dla nich to jest proste i przystępne i to działa. I dla mnie to jest bardzo duży zysk ostatnimi czasy, i dlatego jestem w stanie poświęcić pewne niedoskonałości związane właśnie z tym modelem Dogs Like Code, jeśli chodzi o same narzędzia, bo wspomniałeś tutaj DITę, CMS-a, czy też jakieś inne rozwiązania stricte technical writerskie, powiedzmy, jeśli chodzi o tworzenie dokumentacji. I tutaj, na przykład zastanawiałem się ostatnio, w jaki sposób można by tutaj sytuację zaadresować, jeśli mamy, nie wiem, potrzebę użycia ponownego tej samej treści, takiego zaawansowanego. Czy na przykład poradzimy sobie z tłumaczeniami tej treści, tak? Więc nie wiem, jakie ty masz spojrzenie na ten temat? Czy uważasz, że takie podejście, gdzie używamy tych generatorów dokumentacji, czy mamy w kodzie te źródła, czy tutaj jesteśmy w stanie w łatwy sposób takie rzeczy osiągnąć i czy w takich sytuacjach to Dogs Like Code po prostu nam nie zadziała?
No wiesz co, właśnie używanie treści wielokrotnie ma swoje plusy i minusy i plusem jest to, że zawsze masz w jednym miejscu to, czego potrzebujesz, a minusem jest to, że masz powtórzone coś kilka razy. Jak na przykład potem search engine ci indeksuje twoją treść, no to indeksuje te same rzeczy w kółko i potem może być tak, że wiesz, dostajesz parę wyników na jeden temat i powstaje taki gąszcz informacji, nie? No, a z drugiej strony jest już jakby support, znaczy jest już opracowane w ogóle zarządzanie różnymi wersjami językowymi oprogramowania i myślę, że w taki sam sposób można sobie to ogarnąć. Więc wydaje mi się, że te takie nasze tam problemy, które się pojawiają w związku z dokumentacją, one często nie mają uzasadnienia te nasze obawy, nie? Często tak naprawdę nie potrzebujemy tak reuse'ować i wcale nie jest tak trudne utrzymywanie tych wersji wielojęzykowych. No ale właśnie, czy znasz jakieś takie standardowe narzędzia poza generatorami stron, które by były takim standardowym workflow dla Docs like Code, właśnie które by myślały o tym tłumaczeniu, albo które by myślały, powiedzmy, że chcemy robić taką pomoc kontekstową, typu jakiś tam guided tour na początku. Czy mamy jakiś taki sposób standardowy, żeby to robić?
No ja osobiście takich rzeczy nie znam, może też dlatego, że do tej pory nie za bardzo miałem potrzebę korzystać z czegoś takiego. Ale jestem sobie w stanie też wyobrazić wpięcie w ten model Docs like Code, na przykład chociażby systemów zarządzania treścią, czyli tych CMS-ów, które są oparte na przykład na plikach, tak? Bo istnieją też rozwiązania takie jak CMS, oparty właśnie nie na bazach danych, tylko na plikach. I w tym momencie możemy tak naprawdę korzystać z tego modelu Docs like Code, jeśli chodzi o na przykład kontrolowanie wersji, używanie tych samych narzędzi jak programiści, ale jednocześnie mieć taką jakby nakładkę czy interfejs, która pomoże nam pewne rzeczy skonfigurować, czy łatwiej ogarnąć dla ludzi mniej technicznych. Więc nie wiem, czy tutaj idziemy tym samym tokiem myślenia, czy to o to było pytanie. Ale właśnie wspomniałeś o tym tutaj, że to już zostało ogarnięte i często mamy problemy, których nie mamy. I powiem ci, że po części się zgadzam z tobą, bo sam ostatnio miałem potrzebę migrowania jakiejś treści właśnie nie pamiętam z jakiego dokładnie narzędzia, ale migrowałem ją właśnie do Markdowna i do plików takich, żeby dało się później z tego generować za pomocą takiego jakiegoś generatora stron statycznych treść. I zauważyłem właśnie, że zostałem zmuszony do tego, żeby ta struktura troszkę inaczej wyglądała. I zauważyłem to, że jestem taki trochę zamknięty jakby w takim pudełku i sposobie myślenia, że to musi tak być, tak? Że tu musi być drzewko, tu musi być to czy tamto, bo od wielu, wielu lat po prostu tak byliśmy przyzwyczajeni, żeby tak pisać, tak? Więc wydaje mi się, że też to, że my korzystaliśmy wcześniej z takich narzędzi, a nie innych, spowodowało, że my myślimy o treści, pisząc ją w konkretny sposób i wymyślamy sobie właśnie problemy, bo nie da się tego zrobić, robiąc to na przykład z generatorem i trzymając to w gicie. Ale pytanie właśnie może powinno być, czy powinniśmy to robić, czy to jest w ogóle potrzebne, może da się to zrobić inaczej i to będzie nawet lepsze rozwiązanie. Więc to jest to właśnie, o czym ty mówisz, że my sobie może wymyślamy te problemy, tak jak ponowne wykorzystanie treści nie zawsze ma sens, nie zawsze jest uzasadnione. Dla mnie na przykład dużym problemem, jeśli chodzi o ponowne wykorzystanie treści, jest sytuacja, gdzie ja muszę zmienić później ten fragment, który występuje w 15 miejscach. I co prawda ja wiem, że on jest linkowany w tych miejscach, bo mam do tego narzędzia, ale muszę rozważyć, czy ta zmiana tego zdania nie spowoduje, że w tych 15 miejscach to zdanie przestanie mieć sens. To też
Dokładnie,
powoduje narzut pracy i analizy, tak?
no dokładnie, to jest,
Więc
wiesz, to jest taki problem z reuse'em, o którym się zapomina, no bo reuse trochę powstał w obliczu takich ogromnych zbiorów treści, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które są takimi hierarchicznymi strukturami topików, właściwie książkami. I te książki muszą mieć swoje tam jakieś struktury, przez to się treść powtarza z jednej książki do drugiej, nie? I w pewnym sensie nam narzędzie narzuca, jak myślimy, tak jak powiedziałeś, nie, że myślałeś o tych drzewkach i jak musiałeś się przenieść do innego narzędzia, no to musiałeś myśleć trochę inaczej. Ja na przykład ostatnio przeglądałem bardzo dużo dokumentacji, robiąc jakiś tam projekt, nie, i dużo narzędzi miało podobną strukturę dokumentacji i było mi się łatwo w nich odnaleźć. To były jakieś takie proste NPM-owe rzeczy i zawsze tam było, jak zacząć, jak użyć, jakie tam są parametry. Było to mega proste. A potem sobie popatrzyłem jeszcze na dokumentację do takiego narzędzia, które tworzy wiki, i ta dokumentacja też była otrzymana w wiki. I wydaje mi się, że to jakby sposób myślenia takiego za pomocą wiki się odbił na tej dokumentacji i ona była dużo mniej intuicyjna dla mnie. Tam było dużo takich osobnych stronek wiki, pozagnieżdżanych w jakichś tam różnych takich myślowych sieciach bardziej, nie? Bo one nie są w takiej hierarchii drzewiastej, ale tak były porozrzucane, że nie mogłem, no, jakby czułem irytację po tym używaniu tych prostych, przystępnych dokumentacji software'owych. Czułem tych NPM-owych, czułem irytację, muszą skorzystać z tego skomplikowanego wiki zagmatwanego.
Mówisz o NPM-owych dokumentacjach, czyli dokumentacji. Właśnie to jest jedna rzecz, która ostatnio mi przyszła do głowy. Nie wiem, może teraz trochę zmienię ten kierunek naszej rozmowy, ale miałem takie ostatnio przemyślenie związane z właśnie z Dogs Like Code, że my tak naprawdę mówimy o tym od stosunkowo, powiedzmy, niedawno zostało to nazwane, zostało to jakoś, powiedzmy, ujęte w jakiś termin i zostało wokół tego wytworzone jakiś tam nurt w naszym środowisku techwriterskim, czy w środowisku osób zajmujących się dokumentacją, ale tak naprawdę ostatnimi czasy, kiedy przychodzi mi na przykład napisać jakiś prosty skrypt, czy użyć jakiejś nowej biblioteki podczas kodowania, no czytam sporo dokumentacji, tak? Więc ta dokumentacja jest to do jakiegoś, nie wiem, generatora stron statycznych, czy też do jakiejś biblioteki do Pythona, której chcę użyć. Masa różnych rzeczy, tak? I się tak zastanawiam, przecież prawdopodobnie większość tej dokumentacji nie została stworzona przez technika writera. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie. Więc wydaje mi się, że to całe Docs Like Code jest już od dawien dawna aplikowane przez programistów, tylko że oni tego nie nazywają jako Docs Like Code. Dla nich to jest po prostu, muszę zrobić dokumentację do swojego produktu i ją opublikować. Szczególnie jest to właśnie w przypadku produktów, które są jakby takie dla użytkownika końcowego, tak jak na przykład te generatory stron statycznych, no ta dokumentacja jest ogólnodostępna, ona jest dla wszystkich, więc tam sporo dokumentacji jest potrzebne czasami, nie? No i właśnie mówię, no przecież to już ktoś kiedyś wymyślił, tak? Ci ludzie sobie radzą w jakiś sposób z tworzeniem tej dokumentacji, przecież ją dołączają do kodu, piszą to właśnie w tych lekkich językach znaczników, jak Markdown, czy tam Restructured Text, w zależności od preferencji. Jest tych masa tych generatorów, więc one zostały właśnie stworzone przez programistów, prawdopodobnie głównie dla programistów, na potrzeby wykorzystania na swoje potrzeby, na właśnie tworzenie dokumentacji przez osoby tworzące kod równocześnie. Więc wydaje mi się, że powinniśmy tutaj spojrzeć na to i może trochę pokory przyjąć jako technika writerzy, że nie, że znamy się na wszystkim najlepiej, i bo dokumentacja to jest nasz chleb powszedni, tylko właśnie iść do programistów i skorzystać z tego, co oni już wypracowali do tej pory, bo oni sobie z tym w jakiś sposób radzili. Wiadomo, że może to być niedoskonałe, ale pewnie sporo jest rzeczy, które można po prostu wziąć i udoskonalić i zamiast wymyślać na nowo, tak?
To trochę by też źle świadczyło o nas, że my jako tech writerzy się nagle zorientowaliśmy, ej, patrz, już jest dokumentacja do software'u i my jej nie napisaliśmy, nie? Tak jakbyśmy nawet nie spojrzeli na to wcześniej. Oczywiście tak nie jest, nie? Tylko taki obraz świata się tworzy po tym, jak bardzo się spolaryzowały te światy dokumentacji i tworzenia produktu, nie? I myślę, że to jest jakby nasze dziedzictwo produkcji jakichś tam urządzeń, nie? Czy tam pojazdów, nie? Bo technical writerzy zaistnieli w fabrykach, które tworzyły maszyny, czy właśnie pojazdy, i tam jakby software odziedziczył ten sposób myślenia i odziedziczył tych technical writerów, którzy są osobni, i z biegiem lat tak bardzo się bieguny oddaliły od siebie, że na przykład potem takie rzeczy jak hej, róbmy dokumentację agile'owo, lub róbmy dokumentację za pomocą Scrama lub Kanbana, to były takie rzeczy, które to były takie jakby projekty, które jak wyprawa na Antarktydę, prawda? Tak próbowaliśmy coś odkryć na nowo, bo sposób tworzenia dokumentacji był tak bardzo odmienny od sposobu tworzenia oprogramowania, że nie dawał się włożyć w te same ramy. No i nie wiem, nie wiem, jaki jest twój punkt widzenia na to, ale czy naprawdę jest
powiem
aż tak...
Szczerze, że... Nie myślałem nigdy w taki sposób właśnie to, o czym mówisz, że to tak naprawdę to jest ta może na to latami narastające przekonania czy tam praktyki związane z tym, że ten technika writing się pojawiał w innych dziedzinach życia i właśnie tak funkcjonował i teraz niestety do świata IT nie przystaje, gdzie jednak to wytwarzanie oprogramowania i dokumentacji powinno być troszkę inne i ta rola też technika writera w świecie IT, szczególnie właśnie w firmach, które wytwarzają oprogramowanie, powinno być chyba troszkę inna niż w takich, powiedzmy, tradycyjnych przemysłach, jak, nie wiem, chociażby w fabrykach, czy przy wytwarzaniu jakichś urządzeń elektrycznych, czy tam pojazdów, czy w militariach. No, pewnie to jest to jakiś ciekawy punkt widzenia. No, myślę, że o tych narzędziach to możemy godzinami rozmawiać i o tym właśnie, jak te procesy powinny wyglądać. To może teraz byśmy troszkę bardziej kontrowersyjny temat ugryźli, którym jest to, czy według ciebie pisanie dokumentacji można traktować tak samo jak pisanie skryptu, kodu, czy tam aplikacji. Czy tutaj są jakieś podobieństwa, różnice, czy to już można takiego ekstremum posunąć, że róbmy dokumentację tak jak kod dokładnie, tak? Czyli przyjmijmy te same praktyki, robiąc i myślmy o tym w taki sam sposób. Co ty myślisz
No,
na ten temat?
a jakie to by były praktyki, albo jaki sposób myślenia, co masz na myśli?
No właśnie, ja też nie do końca potrafię zawsze wyczuć, o co takim ludziom chodzi, że to jest ten sam proces. Nie wiem, może chodzi o to, że da się zautomatyzować na przykład wiele rzeczy związanych z tworzeniem instrukcji, że nie trzeba ich pisać od nowa, tylko można mieć na przykład generatory, które będą miały taki boilerplate tekst, który będzie się podstawiał na przykład w różnych miejscach w instrukcjach, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Na przykład zautomatyzowanie procesu wytwarzania dokumentacji do takiego stopnia, że masz aplikację i masz na przykład skrypt, który na podstawie tego, jak ona działa, jest w stanie stworzyć instrukcję tego, jak jej używać. Nie mówię tutaj o takich rzeczach jak opisy funkcji, obiektów, które się generują automatycznie, nie wiem, z komentarzy albo nawet z tego samego kodu, tak? Taka dokumentacja referencyjna, gdzie jesteś w stanie mieć tylko takie suche informacje, ale mówię o czymś takim bardziej skomplikowanym, nawet jak instrukcje krok po kroku. Może tutaj jest jakieś tam pole manewru, bo w sumie może to się niewiele różni, tak?
Okej, bo z początku cię inaczej zrozumiałem, bo myślałem, że chodzi ci o to, że człowiek jest jak maszyna i dajemy mu instrukcje, tak jakbyśmy dawali maszynie za pomocą dokumentacji. I właśnie nie rozumiałem tutaj do końca, przepraszam, nie rozumiałem tej rozbieżności pomiędzy dokumentacją a softwarem, no bo te wszystkie metodologie tworzenia dokumentacji zawsze tak traktowały człowieka. W taki sposób, no właśnie mając ten taki algorytmiczne takie podejście, nie? I wręcz takie jakieś wzorce tworzenia oprogramowania miały swój odpowiednik we wzorcach tworzenia dokumentacji, jak były takie pomysły jak information mapping, czy nawet DITA, no to polegamy na tym, że człowiek ma jakieś tam, że przyzwyczajamy czytelnika do jakichś tam wzorców przekazywania informacji, na przykład to jest procedura, którą trzeba wykonać, bo ma numerowane listy, na przykład z takimi tam, nie wiem, niebieskimi cyferkami, nie? Albo tutaj jest jakiś taki jakoś tam sformułowany nagłówek, więc to jest temat referencyjny, w którym sobie możesz sprawdzić, jakie są tam kody dostępne, nie? No i to myślenie było zawsze takie. Więc tutaj nie zrozumiałem cię i wiesz, i nie do końca to łapałem. Natomiast to jest ciekawe, co mówisz, generować te instrukcje na podstawie skryptu. Pytanie, co my tak naprawdę chcemy przekazać temu człowiekowi? Czy mu chcemy powiedzieć, jak działa skrypt?
No właśnie, w sumie z drugiej strony teraz stwierdzam, że chyba też trochę się zamotałem w tej wypowiedzi i tak naprawdę chyba nie do końca wiedziałem, co chciałem powiedzieć, ale to się wytnie najwyżej, nie?
Nie,
Tą
nie.
część możemy najwyżej usunąć,
Musi
ale
zostać dla pamiętności historycznej.
nie, to takie nie. Nie będziemy sobie zbierać teczki na siebie samych, to jest bez sensu. Z drugiej strony, przypomniało mi się, że słyszałem takie właśnie, chyba to pytanie wzięło się z tego, że słyszałem takie opinie, że my jako technika writerzy to tak naprawdę przecież też kodujemy, tak? Tylko że programiści kodują w języku programowania, jakimś Pythonie, Javie czy w czymś innym, a my kodujemy jakby w języku człowieka, tak? Takie analogie, takie stwierdzenia. Ja nie wiem, czy za tym idzie coś głębszego, czy to jest tylko takie po prostu ideologiczne podejście do tematu, że my tak naprawdę też kodujemy, tylko że kodujemy dla ludzi za pomocą innego języka, a nie dla maszyny za pomocą innego języka.
No wiesz, to jest może takie przesyt metaforą.
Może to jest szukanie jakiegoś takiego miejsca w wszechświecie, gdzie chcemy się na jakoś tak wypozycjonować w jakiś sposób. Nie wiem, z czego to wynika do końca, ale jestem w stanie sobie wyobrazić pewne analogie, jeśli chodzi o tworzenie procedur i tworzenie oprogramowania. Tak jak ty właśnie wspominałeś, że tam już próbowaliśmy tam przez information mapping i tak dalej. Jak na przykład tworzysz instrukcję dla człowieka, że chcesz wykonać jakąś procedurę, tak? Bo tu nie mówię o innych, o koncepcyjnych, tylko mówię o typie takim koncepcyjnym informacji, tylko o procedurze bardziej do wykonania, gdzie masz, mam pewne wymogi, żeby ta procedura się mogła powieść, tak? Czyli potrzebuję tam jakieś rzeczy A, B, C i D, a jak piszę oprogramowanie, czy tam piszę skrypt, no to mam jakieś tam zmienne, które definiuję na początku, co one oznaczają, tak? Czyli przypisuję wartość do jakiejś tam zmiennej. Następnie mówię, zrób to, więc maszynie też mówię, zrób to, masz jakąś funkcję, wykonaj tą funkcję. Człowiekowi mówię, masz ten krok, wykonaj ten krok. I na przykład masz dostępne to i człowiek ma też dostępne to, tak? I na końcu generujemy, zwracamy jakiś wynik, nie wiem, w skrypcie, no to na końcu naszej procedury też jest jakiś wynik tego, co zrobiliśmy, tak? Więc to jest bardzo analogiczne, ale to jest tak na to poziomie takiego pisania i nie wiem, czy to się da też zaaplikować do innych rodzajów dokumentacji stricte niż tylko procedur, tak? Nie wiem w ogóle, czy rozmowa na ten temat jakikolwiek ma głębszy sens, czy to w ogóle nie jest takie trochę właśnie bicie piany niepotrzebne, że chcemy pokazać, że my też jesteśmy w jakiś sposób, nie wiem, robimy podobne rzeczy jak programiści, bo uważamy, że programiści robią ważniejszą pracę, a my jesteśmy zawsze niedoceniani i w ten sposób chcemy sobie podnieść morale. Nie wiem, może teraz wkładam w kij w mrowisko, prawdopodobnie wkładam w kij w mrowisko i zaraz się odezwą głosy, gdzie pewnie posypie się krytyka z różnych stron, ale zastanawiam się, czy tak trochę nie jest, czy to jest takie bardzo ideologiczna rozmowa, która tak naprawdę do niczego nie prowadzi głębszego, no bo co nam daje?
No właśnie, czy cała rozmowa Docs Like Code nie jest po to, żeby tak jakby uzasadnić, hej, dokumentacja też jest potrzebna, bo jest jak kod, no ale wiesz, to jest takie dosyć dawno odkryte stwierdzenie, że obecna technologia kształtuje ulubioną metaforę, nie? Tak jak się mówiło kiedyś w epoce maszyny parowej, że na przykład ludzki organizm działa tak jak maszyna parowa, nie? I takie w psychologii były takie stwierdzenia, jak na przykład, że rośnie napięcie i musisz je rozładować, nie? Tak jakby rosła taka para, którą masz zgromadzoną w zbiorniku i musisz gdzieś tam wypuścić tą parę, nie? Że na przykład jeżeli nie pozwolisz się młodym wyszumieć, to oni będą potem jakieś mieli te stłumione emocje, będą eksplodowały w nich. To było takie jakby przeniesienie maszyny parowej na psychikę człowieka. No i teraz wszędzie są komputery i próbujemy metaforę stworzyć. Zobacz, tutaj mówisz człowiekowi, co ma zrobić, tak jak mówisz komputerowi, tak jak powiedziałeś, nie? Wszystkie te komponenty, okej, jest jakaś tam paralela, nie? Ale mógłbyś równie dobrze powiedzieć, że bycie stolarzem jest jak bycie murarzem, nie? Że murarz układa cegły, a stolarz układa deski, ale to jest to samo. To jest jakby, wiesz, no okej, no są rzeczy, jakieś podobieństwa między wszystkimi rzeczami, ale może to jest właśnie tylko taka metafora dla metafory. Natomiast ciekawa jest ta druga rzecz, co powiedziałeś, że, no, że to jest może nie tylko, tak jak mi się wydaje, rozszerzanie metafory aż pęknie, tylko to jest bardziej próba legitymizowania się, nie? Takiego jakby podniesienia
może
się
do... wbicia się w taki jakby nurt, czy w to, co się zaczyna dziać wokół nas, że chcemy się dopasować do tego też w pewien sposób, może, że żeby pokazać, może podniesienie sobie morale to trochę była przesada, takie stwierdzenie, ale może też chodzi o to bardziej, żeby się wpasować w to, co się dzieje wokół nas, czyli teraz jest takie, powiedzmy, scentralizowanie na tym kodzie, tak? Czyli programiści są jakby w centrum uwagi, to my też chcemy, powiedzmy, się do tego jakoś tam wpasować, no i pokazać, że ta dokumentacja to nie jest jakiś tam coś na przyczepkę, tylko w sposób, tylko jest czym integralną częścią tego całego zjawiska, które teraz obserwujemy, tak? Że do Docs Like Code po prostu się wpisuje w to, co robią programiści, to nie jest dodatek, czy coś, jakieś przemyślenie, które mamy później, jak produkt już wyjdzie, tylko że to jest część integralna tego i może to jest właśnie, tutaj jest klucz tego, bo ja osobiście uważam, że ta cała właśnie rozmowa o tych narzędziach, to jest potrzebne, tak? To trzeba o tym mówić, bo to uświadamia nam to, że no, niestety odstajemy czasami i powinniśmy zmienić pewne podejście do niektórych spraw, ale też nie rozdmuchujmy tego do ideologii, za którą będziemy się w stanie po prostu bić z innymi, bo to może się tak stać, że będziemy mieć takie spolaryzowane właśnie zdanie, jak ty mówiłeś, że my jesteśmy oldschoolowi i korzystamy z Dity i nie lubimy tych, co robią Docs Like Code i na odwrót. To nie o to chodzi, tak? Rozmawiajmy konstruktywnie i starajmy się znaleźć miejsce dla każdego rozwiązania. Tak, przynajmniej takie jest moje zdanie, nie wiem, jak ty do tego podchodzisz.
No, fajnie by było... Nie ograniczać się, jako twórcy dokumentacji, nie ograniczać się do tej samej roli, którą pełnią programiści, czyli algorytmizacji jakichś tam zadań, czy jakiejś tam logiki biznesowej, nie? Tylko znaleźć dla nas też miejsce i narrację w tym procesie w jakimś takim odmiennym charakterze. Nie? Jak popatrzysz na przykład na takich typowych UX designerów, no to o czym się różnią od programistów, że noszą kolorowe koszule z Medicine, mają tatuaże i długie brody i są tacy kreatywni. I oni, haha, nie umieją tam dobrze tutaj obsłużyć tam czegoś w komputerze, ale za to piszą na tablicy, rysują sobie jakieś karteczki i są tacy, wiesz, tacy kreatywni, nie? To jest jakby zupełnie inna osoba, która bierze udział w produkcji oprogramowania. Ten taki duch artysty. No, a ten twórca dokumentacji mógłby mieć taką swoją narrację jako ten taki, ten ziomek, który gdzieś tam ma kontakt z klientem, z odbiorcą, i uczy się wszystkiego o produkcie i on jest takim one-stop-shopem, jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, rozległą wiedzę na temat jakiegoś tam systemu, nie? Czyli nie, może nie jest jakimś ekspertem od wszystkich konkretnych szczegółów, może jest, może nie jest, nie wiem. Ale wiesz, ale gdzieś tam jest jakaś taka postać tego tech writera, który ma swoją tożsamość, niekoniecznie właśnie opisując go w postaci takiej, jakiej opisujesz programistę.
Ale nie uważasz, że to jest troszkę trudniejsze w przypadku technika writerów, bo my jednak jakby przy tym jesteśmy przy produkcie z innej strony, tak? I w świecie IT często od nas się oczekuje w przypadku bardzo technicznych produktów, które dostarczane są na przykład od programistów dla programistów, często się oczekuje od nas dużego zrozumienia kodowania albo też nawet prostych umiejętności związanych z samym kodowaniem, więc my siłą rzeczy przechylamy się troszeczkę w kierunku właśnie programowania czy programistów, pomimo tego, że nasza rola jest inna, ale to się zaczyna bardziej rozmywać, tak? Czyli wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jest dość kluczowe, że żeby stworzyć taką narrację wokół tego, co my robimy, żebyśmy nie musieli porównywać się do jakiejś tam roli programisty, żeby mieć jakieś tam poważanie, może duże słowo, ale jakieś tam swoje miejsce w tym ekosystemie. Tylko że według mnie to nie jest takie proste, bo jednak technika writera, rola technika writera jest dość mocno rozmyta czasami, jest bardzo takim, my jesteśmy takimi hybrydami, które łączymy wiele w sobie umiejętności, funkcji i tak dalej, zajmujemy się różnymi rzeczami, dlatego też takie jasne doprecyzowanie, jak ty mówiłeś, jeśli chodzi o UX designera, wydaje mi się, że jest trudniejsze w przypadku technika writera, szczególnie osób bardzo technicznych, które też się nie boją się kodowania i tutaj ta granica się zaciera. No ale ogólnie no, myślę, że fajnie byłoby mieć taką swoją narrację, gdzie jesteśmy w stanie się sprzedać jako technika writerzy, mając jakiś tam zestaw umiejętności, który jest unikalny i potrzebny. No, bo nie da się ukryć, potrzebni jesteśmy, bo gdybyśmy nie byli, no to by nas się nie zatrudniało. Tak? Nie jest to jakaś duża skala, ale nas się zatrudnia, jakby nie było. Mamy tam jakieś swoje miejsce w tym ekosystemie. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj możemy się zatrzymać. Mój wniosek z tej całej rozmowy jest taki, że Docs Like Code jest fajne, warto się temu przyjrzeć, w szczególności jeśli zajmujemy się bardzo techniczną dokumentacją i bardzo blisko współpracujemy z programistami i chcemy wszystkim ułatwić życie i chcemy, żeby ta współpraca była łatwiejsza. Tak jest moje doświadczenie i dlatego też ja lubię Docs Like Code, ale też chciałbym, żebyśmy zakończyli to takim stwierdzeniem, że to jest tylko jakiś tam sposób na robienie dokumentacji, a nie odpowiedź na wszystkie problemy nasze tech writerskie problemy, żebyśmy też fanatycznie podchodzili do tego i starali się mieć otwarty umysł na inne możliwości. A teraz może twoje zdanie, jakbyś podsumował tą naszą rozmowę?
No ciekawe, że jakby przeszliśmy szybko z tego, co to jest Docs Like Code, jak to działa, do takiej filozoficznej bardziej dyskusji. O roli technical writera, nie? I tak jakby wyszło z nas taki brak pewności siebie, brak poczucia własnej wartości, że Docs Like Code jest po to, żeby legitymizować obecność technical writera. I fajnie, że trafiliśmy na taki jakiś punkt, na taką myśl, no ale wróćmy może do podkreślenia tego, co daje Docs Like Code. Docs Like Code rozwala tą ścianę, która jest między tradycyjnymi technical writerami, tradycyjnymi programistami, nie? I jakby z powrotem przywraca wszystkich na łono jednego zespołu, nie? Razem działamy, razem tworzymy. Ta otwartość na współpracę, myślę, że to jest jakby istotne w tym całym Docs Like Code, nie?
Zgadza się, chociaż powiem ci, że mnie to nawet cieszy, że przeszliśmy od Docs Like Code, od narzędzi, od procesów, że przeszliśmy do tego jakby ideologicznej warstwy, bo wydaje mi się, że wiele osób nie myśli w taki sposób o Docs Like Code. I dla mnie ta rozmowa była o tyle taka ciekawa, bo no nie spodziewałem się też trochę, że dojdziemy do takiego punktu, ale też uświadamia przynajmniej mnie, że pewne trendy, czy pewne tam powiedzmy procesy, które zachodzą w naszym świecie dokumentacyjnym, właśnie mogą się wywodzić z innej warstwy niż tylko z potrzeb technologicznych. Mogą to być, może to wychodzić z warstwy właśnie takiej psychologicznej, gdzie my szukamy usystematyzowania sobie pewnych procesów czy praktyk po to, żeby się wpasować w otaczającą nas rzeczywistość, czyli to trochę na wyższym poziomie operujemy niż typowo technologicznym. I może to jest ciekawy temat. W każdym razie fajnie było pogadać o tym i może na koniec warto też wspomnieć, że za niespełna miesiąc będzie konferencja SOAP w Krakowie od 5 do 7 czerwca. 6-7 czerwca to będą prezentacje. Właśnie motywem przewodnim konferencji SOAP, która jest konferencją dla specjalistów związanych z tworzeniem dokumentacji, szeroko pojętej dokumentacji, motywem przewodnim jest Content as Code, czyli właśnie będzie okazja posłuchać różnych prezentacji pod różnymi kątami podchodzących do tego nurtu. Dlatego w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję. Odbędzie się w Krakowie w Muzeum Sztuki Japońskiej Manga przy ulicy Konopnickiej. Tak więc serdecznie zapraszamy i tym optymistycznym akcentem chyba kończymy na dzisiaj.
Tak, jestem bardzo ciekaw, czego się dowiemy na SOAP-ie. Ja jestem w ogóle pełen dobrych myśli na temat Docs Like Code i myślę, że jak będę wchodził głębiej w temat, no bo dopiero zaczynam z tym podróż, nie? No to myślę, że to mi się będzie coraz bardziej podobało, więc jestem ciekaw, co tam speakerzy na konferencji dołożą jeszcze do tego tematu.
Ja też jestem bardzo ciekawy, ale jednocześnie jestem trochę przerażony, bo sami mamy prezentację, więc zobaczymy też, jaki będzie odbiór tego, o czym my chcemy mówić. Tak więc dziękujemy wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku.
Dzięki wszystkim, na razie.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.